Alois w Szczecinie. Gizela, pocieszana przez bezrobotnego Francuza, czuła się po japońsku. Jako tako. Co jakiś czas odwiedzała kuzyna Alojza w Szczecinie. Aczkolwiek włączające się tam bez przerwy alarmy samochodowe oraz piosenki, które nocami dobiegały do okien jej gościnnego pokoju, na przykład o dwumetrowej pałce policjanta, napawały ją jakimś metafizycznym lękiem, a nawet swego rodzaju przerażeniem. Sam Alois był nieustraszony. Kiedy pewnej nocy mordowano kogoś w ogrodzie sąsiada i znajdujący się w śmiertelnym niebezpieczeństwie człowiek wołał: pomocy, mają nóż! Alois jako jedyny z całego szeregu, słynnego z rywalizacji o najbardziej zamerykanizowany ogród, wyrwał na balkon i utyskiwał na cały głos: cholera, co za dranie, zadepczą cały ogród Jurka! Podczas gdy sąsiedzi cichaczem wzywali policję. Alois urządził się dobrze. Dom miał strzeżony, zaopatrzony w kamery i alarm. Nieraz wywoływano go z urlopu, bo jakiś pająk wplątał się w czujniki. Wracając do Polski, młody, dynamiczny mężczyzna podjął jak najbardziej słuszną decyzję. Miał teraz sklep, firmę celną, komórki z bajerami, citroeny, wizytówki, dom szeregowy, aparat cyfrowy. Rozglądał się za jeziorem. Gizela uwielbiała go odwiedzać. Tym bardziej, że miał też w domu żonę, dzieci i cały zwierzyniec. A od czasu, jak plakaty w Geilenkirchen zastępowały jej rodzinę, Gizela żywiła dla zwierząt ogromny szacunek i sentyment. Chociaż sama nie wiedziała, dlaczego dręczyły ją one w snach w niepokojący sposób. Śniło jej się bowiem, być może pod wpływem faktu, iż córka jej więziła w domu dwa myszoskoczki pustynne o imionach Małysz i Dużysz, że notorycznie wpycha jakieś wyrośnięte zwierzęta do klatek. A to świnki morskie wielkości świń prawdziwych, a to lisa ubranego w krótkie spodenki w kratkę na szelkach, a to żywego misia pluszowego w sportowej koszulce, którego brała pod pachy i zapewniała, iż w terrarium będzie mu dobrze. A potem przyciskała metalowymi kratkami. Bywało, że widziała myszki rozbiegające się po całym mieszkaniu. Więc je uporczywie łapała, lecz nie potrafiła utrzymać ich w rękach. Albo jej się wymykały, albo ściskała je tak, że się dusiły i zachodziła obawa o zgon. Wiele razy dyskutowała o tym z nową psycholog. I wspólnie doszły do wniosku, iż Gizela nie umie zaakceptować upływu czasu. Że chce zdusić i zatrzymać przeszłość, uwięzić potok życia. Że w związku z tym jest sparaliżowana, zahamowana, unieruchomiona. Że powinna poddać się rzece czasu, nie trzymać się kurczowo tego, co było, nie rozważać, nie ratować tego, co nie jest do odratowania, bo zastygnie w słup kamienny niczym żona Lota. Wkrótce potem Gizela doszła jednak do wniosku, że obsesyjne sny symbolizują jeszcze coś innego. Że to ona sama wpycha siebie do klatek. Że są dwie Gizele. Ta z żywego mięsa, obdarzona zwierzęcym instynktem życia i wolności, i ta kiełbasiana, urobiona, strzegąca narzuconej formy. Pojęła, że jest więźniem i strażnikiem jednocześnie. Zawdzięczała to lekturze Clarissy Pinkoli Estes.